Chciałbym dzisiaj mówić na temat przekonań. O tym, że mamy różne przekonania. Zacznę od takiego fragmentu z listu do Rzymian, który mi zawsze leżał na sercu i do tego też to kazanie. List do Rzymian, 14 rozdział, apostoł Paweł w 22 napisał tak: a swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. Słuchajcie, mamy różne przekonania. Zanim wytłumaczę ten werset, to powiem, może podam kilka przykładów przekonań. Że możemy być w jednym kościele, tak jak tutaj w Giżycku, i mieć różne przekonania i nie powinno być problemów, ale oczywiście kiedy ktoś jest Polakiem, to nie jest to takie łatwe. Mamy różne przekonania, na przykład odnośnie obchodzenia świąt. Wiecie, że można być w jednym kościele i jedni ludzie obchodzą święta, drudzy nie? I nie powinno być problemu. Ale ci, którzy nie obchodzą świąt, uważają, że ci, którzy obchodzą, to bałwochwalcy. A ci, którzy nie obchodzą, to dla tych, którzy obchodzą, też mogą być bałwochwalcami. Jak to? Wigilia jest, a on nie obchodzi Wigilii. Znaczy, ludzie potrafią się pokłócić na temat świąt. Ale Paweł w liście do Rzymian mówi, że to jest własne przekonanie. To jest jeden przykład, święta. Drugi przykład. Służba wojskowa. Mamy teraz na sali dwóch żołnierzy. Ale są tacy ludzie wierzący i może też ktoś jest na sali, kto nigdy w życiu nie wziąłby do ręki broni i by nie strzelał do drugiego człowieka. I można być w jednym kościele i jeden może używać broni, a drugi nie. To jest przekonanie. Kolejny przykład. To jest alkohol. Jeśli ktoś wychował się w rodzinie alkoholowej, bym tak powiedział, albo alkoholickiej, to ma wstręt do alkoholu i w ogóle nie pije. Ale w jednym kościele może być osoba, która pije alkohol i ta, która nie pije. I każdy powinien zachować przekonania dla siebie. Biblia mówi wyraźnie o nieupijaniu się. W Biblii nie ma zakazu picia alkoholu. Ale wielu ludzi wierzących postanawia w ogóle nie pić alkoholu, żeby być przykładem i świadectwem dla ludzi. Jedna osoba uważa, że dobrze jest się ożenić albo wyjść za mąż, a druga nie. I nie ma nakazu w Biblii, że trzeba się ożenić albo wyjść za mąż. Prawda? Chociaż są całe zbory, które uważają, że dwóch moich kolegów pastorów było w Kazachstanie i jednego dopuścili do wieczerzy, bo była akurat wieczerza, a drugiego nie, bo jeden miał akurat trójkę dzieci, a drugi tylko dwójkę i stwierdzili, że za mało się rozwija. Za mąż pójście, posiadanie dzieci, to nie jest kwestia grzechu. Możesz mieć żonę, męża albo dzieci, albo nie. Spotykam dużo osób wierzących, które nie chcą mieć dzieci i to nie jest grzech. Sam należałem do takich osób, którzy nie chcieli mieć dzieci. Dzisiaj, gdyby czwórka moich dzieci znikła, to uznałbym to za największą krzywdę, jaka mnie spotkała. Ale kiedyś nie chciałem mieć dzieci. Wegetarianizm. Jest dużo ludzi wierzących, którzy nie jedzą mięsa. Hania wielokrotnie mi mówiła, żebym do niej takich ludzi nie zapraszał. Ale to jest przekonanie, to nie jest grzech. Jeden lubi mięso, a drugi nie lubi mięsa. Posiadanie zwierząt. W zborze, w którym prowadziłem w Mińsko-Mazowieckim, do ludzi, którzy miałem bardzo dużo ludzi, koniarzy tak zwanych, którzy trenowali, jeździli konno, jak do nich się podeszło i ktoś powiedziałby, że nie lubi zwierząt albo nie lubi konia, no to już nie mógłbym być jego przyjacielem. Ale jedni ludzie lubią zwierzęta, drudzy nie. Jeden człowiek ma wierzący telewizor w domu, a drugi nie ma telewizora. Jeden pójdzie na taniec z żoną. Gorzej chodzi z cudzą z żoną na taniec, ale... Zobaczcie, to są przykłady rzeczy, które nie możemy nazwać grzechem. To są przekonania. Ale ludzie wierzący, i to jest szczególnie w Polsce chyba, potrafią się o takie rzeczy totalnie pokłócić i sobą nie rozmawiać. Bardzo trudno jest ludziom wierzącym mieć inne przekonania i powiedzieć, okej, to jest twoje przekonanie, ja je szanuję, ale ja mam inne, no nie? No właśnie. Paweł mówi, a swoje własne przekonanie, i podałem wam kilka przykładów, zachowaj dla siebie, przed Bogiem. Ale nie chodzi tylko, żeby mieć przekonanie w sercu, dla siebie, przed Bogiem. Ale Paweł dalej mówi, szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia. I to w postanowieniach, wiecie, że to słowo greckie można też tłumaczyć w próbach, w tym, co uważasz, co wybrałeś, co masz w sercu. Nie potępia, też można to słowo greckie tłumaczyć oskarża, że sam siebie oskarżasz, albo sam na siebie wydajesz wyrok i sam siebie skazujesz w sercu. Masz jakieś przekonanie, ogłaszasz to całemu światu i Kościołowi, bo bardzo często ludzie wierzący przy kawie, po nabożeństwie mówią, ja bym w życiu broni nie wziął do ręki, ja nie uznaję w ogóle bycia w wojsku. Ludzie przy kawie rozmawiają bardzo mocno i przekonują innych do swoich przekonań. Ogłaszasz to całemu światu, ogłaszasz to ludziom wierzącym w Kościele. Zdarza się, że ktoś w tych przekonaniach, czego nie może udowodnić biblijnie, mówi, że sam Duch Święty mu kazał to zrobić. Okej, jeśli Duch Święty ci tak kazał, to rób tak. Na przykład ktoś powie, Bóg mi powiedział, że do końca życia mam nie pić alkoholu. Ale to tobie to powiedział Duch Święty. Więc ktoś ma mocne takie przekonanie w sercu, dosłownie świadectwo, to słowo greckie znaczy świadectwo, albo wiecie, że można też to tłumaczyć wiarę, że ma takie przekonanie, że wiarę dosłownie. Że tak ma być i koniec. To jest twoje przekonanie. Następnie po pewnym czasie przychodzi próba na twoje przekonanie. No i wiemy, kto stoi za tą próbą. Albo nasze ciało, które przypomina sobie dawne wspomnienie, kiedy jest taki upał i spotykają się wierzący bracia i nagle brat wyjmuje takie zimne piwo. A pośród nas siedzi jeden, który nie pije. I ten zapach, ten kapselek i tak dalej. Albo ktoś podjął decyzję, że do końca życia nie będzie jadł mięso. No i trafił w gościnę do Hani. I Hania wyjmuje taki... I ten zapach z dzieciństwa mu się babci przypomina, która wyjęła taką potrawę. I nagle ten cały wegetarianizm z niego wyparowuje, no nie? Więc przychodzi próba. Bardzo często za tą próbą stoi diabeł, bo on uwielbia upokarzać dzieci Boże. Czyli ktoś coś sobie obiecał, Bogu, Kościołowi, wszystkim powiedział, że tego nie będzie robił, albo będzie robił właśnie. I wtedy diabeł mówi, a ja cię ośmieszę. Przychodzi tak zwana próba i człowiek wierzący łamie się w tych swoich przekonaniach. Bo słyszy taki delikatny głos. To tylko taki wyjątek, to dzisiaj. I robisz to i później masz olbrzymie wyrzuty sumienia. Łamiesz swoją wiarę dosłownie. Łamiesz swoje przekonanie, swoje poglądy. Jeśli coś ogłosiłeś całemu światu, a później sam to łamiesz, sam swoje przekonania łamiesz, przychodzi potępienie. Sam siebie w sercu potępiasz. Sam siebie w sercu zaczynasz oskarżać. Wydajesz na siebie wyrok. Masz potężne wyrzuty sumienia i zaczynasz z sobą dosłownie, u niektórych tak to działa, gardzić. Jeśli wiele razy tak powtórzysz, że coś sobie obiecasz, a później znowu łamiesz to, to wiecie, że u wielu wierzących ludzi pojawia się takie oskarżenie w stosunku do Boga, mimo że to wcale Bóg za tym często nie stoi, co sobie obiecamy, albo jakie mamy przekonania. Człowiek ma bardzo agresywne podejście do samego Boga Ojca. Mówi, to twoja wina. To ty mnie zachęciłeś do tego. Paweł pisze, szczęśliwy, dosłownie to słowo greckie znaczy błogosławiony ten, kto w próbach siebie samego nie potępia, skoro zaś sobie obiecał i ogłosił całemu światu. Paweł mówi, szczęśliwy ten, kto siebie nie potępia. List do Rzymian 14:23 dalej mówi, kto bowiem spożywa pokarmę, tutaj Paweł poda przykład pokarmu właśnie, tego wegetarianizmu, tylko nie użył tego słowa mądrego, mając przy tym wątpliwości, czyli jeśli coś jesz, a w sercu masz wątpliwość, czy powinieneś to jeść, na przykład w Polsce bardzo znana tak zwana kaszanka, no nie, i krew. A czytasz w Biblii, że nie należy jeść krwi. I byłeś na spotkaniu wierzących ludzi, którzy biegają z flagami żydowskimi i nie jedzą krwi. No nie? I tam ci mówili, że nie wolno. I też się nakręciłeś. I później jedziesz do jakiejś siostry i tu kaszanka. No. I jesz tą kaszankę, żeby nie sprawić tej siostrze przykrości, ale w sercu masz wątpliwości. Czyli dosłownie w greckim jest powiedziane wahasz się, chwiejesz się w sercu. Jesz, ale coraz mniej ci to smakuje. I potępiasz samego siebie, bo nie postępujesz zgodnie z własnym przekonaniem. Tak pisze Paweł 14:23. Potępiasz samego siebie, bo nie postępujesz zgodnie z własnym przekonaniem, dosłownie z własną wiarą, z tym, co sobie podjąłeś decyzję. I kończy się ten werset tak. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, znak równości wiarą, bo to jest to samo słówko greckie, jest grzechem. No i o tym właśnie dzisiaj chciałbym mówić. Zobaczcie, to są przekonania, to nie są nakazy Boże. Bo jest masę wersetów mówiących o ludziach, których Bóg kochał i używał, którzy biegali z bronią i zabijali. Ale są też przykłady ludzi i w dzisiejszym świecie Mel Gibson ostatnio nakręcił bardzo fajny film o człowieku wierzącym, adwentyście, który wstępuje do armii amerykańskiej, znaczy go wzięli na siłę i powiedział, że nie będzie strzelał do nikogo. Oglądaliście ten film, tak?
Na siłę. On z ochotnikiem chciał
strzelać. Ochotnikiem, ale nie chciał strzelać. Nie oglądałem jeszcze tego filmu. Ale nie chciał strzelać i uratował masę żołnierzy amerykańskich. I znam takie przykłady z polskiej armii w II wojnie światowej. Wielu pastorów, którzy wylądowało na Syberii, nie przeżyłoby Syberii, gdyby nie wstąpili do armii Andersa albo tej armii kościuszkowskiej później. I kiedy wstępowali, mówili do Boga w ten sposób, do Jezusa Chrystusa: Panie Jezu, ja robię to dla mojej żony i dla moich dzieci, bo oni tu wszyscy umrą razem ze mną. Ale proszę Cię, żebym nie musiał nikogo zabić. No i mu opowiadali, że biegli z bronią, strzelali w powietrze z całym tłumem i nikogo nigdy nie zabili. I sami nie zginęli. Bo wiedzieli, że po tamtej stronie biegną w niemieckich mundurach Wehrmacht i też tam są bracia wierzący, którym Hitler też nakazał być w armii albo pod mur. To jest straszne, ale tak było. Mam film na faktach, gdzie wierzący Amerykanin, diakon na niego mówili, był snajperem i nigdy nie chybiał. No to już jest kontrowersyjne, no nie? Wierzący człowiek i strzelał. I zabijał ludzi. I był snajperem. I pewien człowiek Niemiec w mundurze uciekał i on strzelał 10 metrów mu w plecy. I pierwszy raz chybił. I go złapali, tego człowieka w mundurze Wehrmachtu. Siedzą przy ognisku i mówi, i ten John mówi tak: Hans? A mówi: John? To byli dwaj wierzący ludzie, którzy na konferencji w Berlinie przed II wojną się spotkali. I John mówi: Hans, ja nigdy nie chybiam. A Hans mówi: ja wiem, ale w tym był Bóg. To jest prawdziwa historia. To ktoś na górze podjął decyzję, że postawili ludzi naprzeciwko siebie. Ale zobaczcie, to są pewne przekonania. Możesz strzelać albo nie strzelać w obronie własnej ojczyzny. Ale Paweł pisze szokującą rzecz. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z własnym przekonaniem, jeśli coś sobie postanowisz w sercu, że do końca życia nie pijesz, a później to łamiesz, to Paweł to wtedy mówi: jesteś grzesznikiem. Jeśli do końca życia postanowisz, że nie jesz mięsa, a później jesz, to jesteś grzesznikiem. Jeśli do końca życia sobie postanowisz, że masz dar celibatu, a później się żenisz, to jesteś grzesznikiem. Trzeba Boga później przeprosić za te głupie poglądy, że mam dar celibatu. Zobaczcie, jeśli ktoś z nas ogłosi całemu światu, że nie będziesz jadł cukru, mam takie mocne przekonanie, nie będę jadł cukru, a później jesz cukier, to grzeszysz. Chyba że powiesz: będę starał się nie jeść cukru, będę starał się nie pić alkoholu, będę starał się nie robić tego czy owego. Ale to wtedy jest tylko staranie, a nie przekonanie i przekonujesz wszystkich obecnych na sali. Albo do końca życia, tak jak mówię, nie wezmę alkoholu do ust, a później pijesz. To Biblia mówi, że grzeszysz. Łamiesz własne przekonanie. Mogę być osobiście do czegoś przekonany czy przekonana, mieć jakieś zasady, które ogłaszamy całemu światu, a później ich nie przestrzegamy i to jest grzech. Ale wiecie, że Kościół, również nasz Kościół tutaj w Giżycku, może mieć własne zasady. Kościół też może mieć zasady, na które nie się zgadzamy, a później ich nie przestrzegamy. Kościół, każdy kościół w danym mieście może mieć trochę inne zasady niż inne kościoły. I jeśli my jako grupa ludzi zgodzimy się na jakieś zasady, a później ich nie przestrzegamy, to tyczy nas się dokładnie ten sam werset. To wtedy co? Grzeszymy. Bo wszyscy się na to zgodziliśmy. Mateusz 5:37 to już jest wypowiedź Pana Jezusa, mówi coś takiego: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Jezus oczekuje od nas, od ludzi wierzących, że jeśli ktoś cię zapyta, to odpowiadasz tak albo nie. a nie zaczyna ściemniać tak. Słowo nadto można też tłumaczyć, a co więcej, co niepotrzebne, bezużyteczne jest od złego. I to słowo złego też można tłumaczyć niegodziwego, łajdaka, złośliwego. Jeśli mówisz tak, komuś coś obiecasz, a później zrobisz inaczej, to Jezus to powiedział, to jesteś od łajdaka. To jesteś od złego, jesteś od złośliwego człowieka. I chodzi oczywiście o demona, który za tym stoi. Jeśli ktoś z nas uważa, że się za wierzącego, prawego człowieka, który oddał serce Jezusowi, to nasza mowa musi równać się z czynami. Tego Jezus od nas oczekuje, prawda? I znamy ten werset, że jeśli coś powiemy, to Jezus mówi, powiedziałeś to, teraz musisz to zrobić. Obiecałeś tej osobie, musisz dotrzymać słowa. Albo musisz pójść do tej osoby i ją przeprosić, że tak powiedziałeś, no nie? Zobaczcie, to są wymagania chrześcijaństwa. I dla Jezusa, Jezus traktuje nas wtedy poważnie, jeśli coś mówimy i zdajemy sobie sprawę, że te słowa mają moc, że nie możemy tak do kogoś powiedzieć coś, na przykład brat do brata nie może powiedzieć, nienawidzę cię. A później mówi, a to było w nerwach. Nie, ty powiedziałeś bardzo mocne słowa, no nie? Albo nie mogę na ciebie patrzeć. Ludzie wierzący potrafią czasami użyć bardzo mocnych słów, a później udawać, że nie wypowiedzieli tych słów. Ale słowa mają moc. Jeśli ktoś coś wypowie, to musi dotrzymać tego, co wypowiedział. Jeśli wypowiedział coś złego, musi za to przeprosić. Psalm 15 mówi coś takiego. Nie, całego psalmu nie będę otwierał, ale zaczyna się ten psalm w ten sposób. Kto będzie przebywał w twym przybytku, Jahwe? Psalmista, pisząc ten psalm, zadaje sobie takie pytanie. Boże, Jahwe, kto będzie mieszkał, przebywał w twoim przybytku, czyli w świątyni? Komu pozwolisz tak podejść blisko siebie? No wiecie, w Starym Testamencie było tak, że tylko arcykapłan mógł wchodzić do tego miejsca najświętszego raz w roku. Później, kiedy Jezus umarł na krzyżu, rozdarła się zasłona i Jezus przez to powiedział, zawsze możecie wszyscy przychodzić od tej pory do Ojca, kto zaprosi mnie do swojego serca. Więc psalmista stawia pytanie, kto będzie mieszkał na stałe z Bogiem Ojcem Jahwe? Kto zamieszka na twojej świętej górze? To jest oczywiście mowa o Jeruzalem. I tam jest cała odpowiedź w tym psalmie, ale zacytuję wam jedną rzecz. Ten, kto dotrzyma, choć przysiąg ze swoim uszczerbkiem. Wiecie, że... I tu mogę podać przykład. Na przykład obiecałeś, że przyjedziesz do brata z przyczepką i mu coś pomożesz zawieźć. I on czeka na ciebie. I co się okazuje? Przyczepka się zepsuła, samochód się zepsuł. Czy to cię zwalnia z tego, że obiecałeś? Nie. Zobaczcie, co mówi ten psalm. Ten, kto dotrzyma, choć przysiąg ze swoim uszczerbkiem. Co wtedy robisz, jeśli komuś coś obiecałeś, a on czeka na twoją pomoc? Idziesz do sąsiada, idziesz, wypożyczasz przyczepkę, płacisz za to, zgadza się. Ale jeśli wypowiem słowo, to muszę dotrzymać, rozumiecie? O tym mówi ten psalm, że Bóg traktuje na poważnie tych wierzących, którzy jeśli coś powiedzą, to niech się wali, chyba że ktoś wyląduje w szpitalu, coś się naprawdę stanie, dzwonisz wtedy i mówisz, nie jestem w stanie ci pomóc, właśnie złamałem nogę, właśnie złamałem rękę, ale to wtedy jest wyjątkowa sytuacja. Ale bardzo często wypowiadamy słowa, za którym nie idą czyny. I jeśli chcemy mieszkać z Ojcem Jahwe w niebie, albo chcemy przebywać w Jego obecności, w światłości, w Jahwe, to musimy dotrzymywać słowa. Dlatego też Jezus w kazaniu na górze powiedział, lepiej nie przysięgajcie. Bo Jezus wiedział, że za tym stoją kupa demonów, która później zrobi wszystko, żebyś nie dotrzymał tego słowa. On wiedział, że to jest walka duchowa. Więc Jezus mówi, lepiej nie przysięgajcie. Ale mówi, jeśli już coś powiesz tak, to niech będzie tak. A jak powiesz komuś nie, to nie. Jest bardzo ciekawy fragment w Księdze Sędziów. To jest ta księga, którą bardzo łatwo znaleźć, bo prawie jest nieczytana. To tak jak złożysz Biblię, to tam, gdzie najjaśniej, to tam. Księga Sędziów. Zobaczcie, cztery wersety przeczytam z tej Księgi Sędziów. 13 rozdział Księgi Sędziów. I to jest mowa o narodzinach takiego gościa, który był najsilniejszy na ziemi, Samson. Ale zanim się urodził, jego rodzice byli Żydami, normalnymi Żydami. Nie byli jakimiś szczególnie świętymi i biegali co chwilę do świątyni. Uprawiali ziemię. I zobaczcie, werset 6 mówi coś takiego, że przyszedł do mamy Samsona, a Samsona jeszcze nie ma, anioł. Ona nie wie, że to jest anioł. Normalny facet do niej przyszedł. I mówi do niej tak. I powiedział jej, że urodzi syna. Oni nie mogli mieć dzieci w ogóle. Była bezpłodna. I przyszedł i opowiedział jej, że urodzi się syn i tak dalej. I 6 werset mówi, poszła więc kobieta do swojego męża. No poszła, raczej pewnie pobiegła. Do męża. I tak rzekła do niego. Przyszedł do mnie mąż Boży. Ona myślała, że to jest mąż Boży. Bo to był facet normalnie ubrany. Nie wiedziała, że to z aniołem rozmawia. Przyszedł do mnie mąż Boży, którego oblicze było jakby obliczem anioła Bożego, pełne dostojeństwa. Nie pytałam go, skąd przybył, a on nie oznajmił mi swego imienia. Rzekł do mnie, oto poczniesz i porodzisz syna, lecz odtąd nie pij wina, ani cycery, ani nie jedz nic nieczystego, bo chłopiec ten będzie Bożym Nazirejczykiem od chwili urodzenia aż do swojej śmierci. Czy jedzenie winogron albo picie wina jest grzechem? Nie. Ale anioł jej to kazał zrobić. Gdyby ona była w naszych czasach, to by od razu otworzyła Biblię i powiedziała, anioł, znaczy mąż Boży, ty to nie zgodnie z Biblią gadasz. Ale on jej nie kazał przestrzegać jakiegoś przykazania. On powiedział, ty masz tak zrobić. Bóg mi kazał ci to przekazać. Czy zobaczcie, to nie jest przykazanie, to jest zasada. I kiedy otworzycie sobie 12 werset, to kiedy ten anioł przyszedł jeszcze raz, bo mąż jej, Manoach, modlił się i powiedział, Boże, potwierdź mi to. Przyślij jeszcze raz tego faceta, bo ja bym chciał osobiście z nim porozmawiać. Więc zobaczcie, anioł przychodzi jeszcze raz, rzekł więc Manoach, a gdy się spełni twoje słowo, bo Manoach też nie wiedział, że to jest anioł, później dopiero zrobili ognisko, Manoach złożył ofiarę i ten anioł weszedł w ognisko i znikł. I oni we dwójkę padli na twarz, wystraszeni, i ten mąż mówi do żony, Bóg nas teraz zabije, przecież my jesteśmy grzesznikami, my jesteśmy normalnymi Żydami, którzy nie za bardzo są wierzący. A co żona mówi, oj, ty głupi jesteś. Gdyby chciał nas zabić, to by do nas nie przyszedł z taką dobrą nowiną. To akurat miała rację. Oni wcale nie byli szczególnie wierzącymi ludźmi. Więc Manoach mówi do tego gościa, a gdy się spełni twoje słowo, jakie zasady, jakie obyczaje winien mieć chłopiec? Zobaczcie, on pyta nie o przykazania. On nie pyta, a które z 10 przykazań szczególnie powinien przestrzegać? No tak pyta człowiek z kościoła tradycyjnego. Albo się chwali, że przestrzega 10 przykazań, albo mówi, że też szczególnie przestrzega. Zobaczcie, on nie pyta o przykazania, bo przykazania zawsze cię obowiązują. On pyta o zasady, a zasady to nie przykazania. A obyczaje to nie są przykazania. Więc mówi, jak mój synek, który nam się urodzi, ma się zachowywać i żyć, czego sobie życzy Bóg Ojciec. Rzekł anioł do Pana, do Manoacha. Niech się twoja żona wystrzega tego wszystkiego, co jej powiedziałem. Niech syn nie używa nic z tego, co pochodzi z winorośli. Mało tego, mama miała nie jeść nic z winogron i syn miał nic nie jeść z winogron. Zobaczcie, żadnych winogron, żadnych przetworów z winogron, soczków, zdrowych soczków, bez cukru. Też miał nie pić. Ani wina, ani cycery. Tutaj wymienia, niech nie pije ani cycery, ani też nie spożywa nic nieczystego. Lecz niech zachowuje to, co jest jej poleciłem. Ale szczególnie było to, że miał nie jeść winogron. I nic z winogron, wina i tak dalej. Wreszcie to nie jest przykazanie Pana. To jest zasada. Widzicie w oparciu tylko o ten jeden fragment, że zasady i obyczaje mogą być indywidualne do każdego z was. Wiecie, że Bóg może przyjść i do kogoś z was wam coś kazać, zrobić i to będzie dla ciebie, dla twojej rodziny jako obyczaj albo zasada. I to samo może Bóg zrobić z Kościołem. Wiecie, że Bóg może przyjść, Duch Święty, i powiedzieć, a wy szczególnie zajmiecie się bezdomnymi. A wy szczególnie zajmiecie się alkoholikami. A wy narkomanami. A wy się szczególnie zajmiecie pracą wśród dzieci. I to jest tylko dla tego konkretnego kościoła w danym mieście. Głupota polega na tym, że kiedy Bóg przychodzi do jakiegoś kościoła i każe mu szczególnie się jakąś grupą ludzi zająć i później masę ludzi się nawraca, to wszyscy okoliczni pastorzy są też tą służbę robić. A to nie jest dla nich. To jest zwyczaj, to jest zasada, którą Bóg dał danemu kościołowi w danym mieście. Oglądałem film o wysypisku, największym wysypisku śmieci na granicy amerykańsko-meksykańskiej. I tam jest potężny kościół. Czy to znaczy, że mamy teraz zakładać wszyscy kościoły na śmietnikach i szukać wysypisk? To, że ktoś ma fajną pracę w Warszawie z bezdomnymi, znam akurat pastora Bukałę, to znaczy, że wszyscy mamy teraz wychodzić na ulicy, zakładać kościoły dla bezdomnych, kiedy w Giżycku jest około 15 bezdomnych? Znaczy, to nie ma sensu w ogóle. Ludzie tego nie rozumieją, że Bóg może szczególnie przemówić do danego kościoła i dać mu jakąś zasadę i mówi, róbcie to, bo ja wam to każę. Bo Bóg nam to nakazuje. Więc jeśli Bóg nam coś nakaże, naszemu kościołowi tutaj w Giżycku, a my będziemy mieli takie przekonanie, nawet będziemy się cieszyć, Bóg do nas przemówił, powiedział i nie zrobimy, tak? To czy to jest grzech, czy nie? Jest. Mimo, że przyjdzie jakiś prezbiter i pastor powie, nie przejmujcie się, nie ma tego w Biblii. No ale Bóg nam kazał to zrobić. No właśnie, objawił się Bóg, kazał nam, a my z czegoś nie robimy. To jest grzech. 2 Tymoteusz 1,13 mówi, zdrowe zasady. A tutaj Paweł pisze do Tymoteusza, do swojego najbliższego współpracownika, którego wychował i uczynił go apostołem, swoim następcą. Wychował go, wziął go ze sobą. I wiele razem współpracowali, mieszkali i podróżowali. Paweł pisze w 2 Tymoteusza, zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze. W wierze, czyli w zaufaniu do Jezusa i miłości w Chrystusie Jezusie. Jeśli osoba wierząca mówi, że nie uznaje żadnych zasad i ustaleń w Kościele, to w oparciu o ten tylko jeden werset, który Paweł pisze do Tymoteusza, z jakiego ducha ta osoba mówi? Zobaczcie, Paweł pisze do Tymoteusza, zasady, które nauczyłeś się ode mnie, przestrzegaj. Zobaczcie, nie pisze przykazania, które się ode mnie nauczyłeś, bo przykazania nie są od Pawła. Przykazania są od Boga. Paweł by napisał, a przykazań, które ci nauczyłem ze Starego Testamentu, bo nowego nie było, a kolejna szajba w kościele chrześcijańskim dzisiaj, że stary nas obowiązuje, nowy nas obowiązuje. Szkoda, że pierwszy kościół tej zasady nie znał. W ogóle by nie czytali Biblii. Przecież Paweł non-stop cytował Stary Testament. To Paweł większość napisał nowego. A co to jest nowe? Nowe to jest interpretacja Starego Testamentu. On non-stop cytował Stary Testament i tłumaczył, jak ludzie mają rozumieć. To jest Nowy Testament. Jak możemy odrzucić więc Stary? I zobaczcie, Paweł nie mówi o przykazaniach. Tymek pisze ci, żebyś przestrzegał całego Starego Testamentu. Nie, on mówi, a zasady, które się ode mnie nauczyłeś. A zasada nie jest przykazaniem. Zasada może być dla jednego osoby albo dla Kościoła, ale nie dla całego Kościoła na ziemi. Więc jeśli ktoś, a znam masę takich ludzi wierzących w Polsce, którzy mówią, ja nie uznaję żadnych zasad, mnie prowadzi Duch Święty, to jak, co zrobisz z takim wersetem, kiedy Paweł pisze do Tymoteusza, zdrowe zasady, których się nauczyłeś ode mnie, przestrzegaj. Kościół Jezusa Chrystusa ma się opierać przede wszystkim na Piśmie Świętym. Ale każdy zbór, każdy kościół ma również własne zasady w danym mieście. Prawda? Nie wierzę w to, że jest tutaj na sali ktokolwiek, kto był w jakimś kościele, który nie ma żadnych zasad. Chłopak, który się przeze mnie nawrócił, miał 15 lat. Non-stop, notorycznie się spóźniał. Do szkoły się spóźniał, na nabożeństwo się spóźniał. Po prostu nie można go było nauczyć punktualności. Ale przeżył szok, kiedy pojechał na Ukrainę i chciał pójść do zboru metalowców, gdzie grają taką mocną muzykę. Takie uwielbienie. I słuchajcie, znalazł w internecie adres, znalazł godzinę, przyszedł i wiecie po jakim czasie się kościół zebrał metalowców? Po 2 godzinach. Był wściekły. A kiedy mi to opowiadał, to ja przygryzłem warę, żeby się nie śmiać. Trafił jak kosa na kamień. Miał z tym samym problem. Zobaczcie, kościół, który nie ma żadnych zasad, to po prostu możesz dzień ogłosić. W tym dniu będziemy mieli nabożeństwo i przychodzisz i czekasz. Może się zajdą, może nie. W ogóle nic nie wiadomo, co będzie. Nie ma takiego kościoła, który nie ma zasad. Bo Paweł pisze, że są zasady. Bo Księga Sędziów pisze, że są zasady. Jeszcze jeden fragment z Nowego Testamentu. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Nie będziemy całego omawiać, ale kolejny raz Paweł, apostoł Paweł pisze o zasadach. Kiedy otworzymy sobie pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, werset 13, mówi tak. Osądźcie zresztą sami. Więc Paweł pisze do wierzących w Koryncie i mówi, sami to rozsądźcie, co ja do was dzisiaj piszę. Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły Boże. Ale szczególnie do naszego zboru, bo my nazywamy się Kościół Boży. I do naszej denominacji całej. Ja wiem, że wielu wierzących ludzi uważa, że to jest przykazanie i kobieta musi nakrywać głowę na nabożeństwa, a faceci muszą mieć krótkie włosy. Że to jest przykazanie. I w ogóle w piekle jest cała taka specjalna kraina dla tych kobiet, które nie noszą chustek i dla tych facetów, którzy mieli trochę za dłuższe włosy. Wierzycie w takie rzeczy? Że Bóg nas wyśle do piekła za brak chustki i za długie włosy. Mimo, że ktoś głosił Ewangelię, masę ludzi przyprowadził do Chrystusa, żył moralnym życiem, trwał w Chrystusie, ale miał za długie włosy facet, a jego żona nie przykrywała głowy chustką. To jest przykazanie? To się kupy nie trzyma. Nie będę tak dzisiaj na ten temat mówił, bo to oddzielne kazanie trzeba było mówić. Powiem wam jedno świadectwo. Syn pastora ze Stanów, bardzo dużego kościoła, razem z żoną przeprowadzili się do Holandii, do dzielnicy burdeli. Bo Bóg mu powiedział mu, chcę, żebyś synu głosił Ewangelię prostytutką. Przyjechał z żoną, więc był bezpieczny. Zamieszkali w tej dzielnicy burdeli. Więc wchodził w tym swoim garniturku, pod krawatem, taki ładnie ostrzeżony, fryzura jak Janusz, taka porządna, rzymska, krótka. Nawet Jezus takiej fryzury nie miał jak Janusz i ja. Jezus miał takie włosy, ale sam Jezus później, to Paweł napisał, także Jezus też był niebiblijny. I słuchajcie, on podchodził do tych prostytutek i chciał im mówić o Jezusie, a one mówiły tak do niego, spadaj frajerze. I tak kasta mu mówiła. I on poszedł do domu, się modlił. Mówi, Boże, co jest nie tak? Przecież kazałeś mi się tu sprowadzić. Ja tu nie chciałem przyjeżdżać. Co jest nie tak? I słyszę, jak Duch Święty mówi, twój wygląd, synu, jest nie tak. Co jest nie tak? Mam garniturek, krawat i krótkie włosy. Co jest nie tak? I Duch Święty mówi, kup sobie skórę, dżinsy, kowbojki, zapuść brodę i długie włosy. Wiecie, że on tak zrobił? I się masę prostytutek nawróciło. Kiedy pojechał do domu i tato, pastor, go odbiera na lotnisku, to go minął. Minął go. I on krzyczy, tato, to ja. I tato się załamał. Tato, pastor się załamał. Wiecie, że kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, miałem długie włosy i kolczyk w uchu. I głosiłem tak w zborze zielonoświątkowym ponad 200 osób. I któregoś dnia modlę się i Duch Święty do mnie mówi prostą rzecz. Synu, kiedy wychodzisz na kazalnicę, tak do mnie zaczął ze mną rozmawiać. Chciałbyś, żeby cały zbór ten zielonoświątkowy Elim w Cieszynie cię słuchał, czy tylko pół? Nie no, cały, Boże. Pół cię nie słucha. Ja mówię, ale dlaczego? Bo starsze osoby w ogóle od razu, jak wyjdzie facet z długimi włosami, z kolczykiem, to już od razu, tak jakbyś ich wyłączył pilotem. Tak było. On to w ogóle zero już autorytetu. Tylko takie miny. I już. I połowa sali ci nie słucha. Ja mówię, Boże, to ja kocham tych ludzi. To ja wolę, to ja dla nich nie ma problemu. Ściąłem włosy i zdjąłem kolczyk. Bo miłość do tych ludzi była dla mnie ważniejsza niż mój wygląd. A ten chłopak w Holandii dokładnie zrobił tą samą zasadę, Bóg użył. Z miłości do tych prostytutek, żeby nawiązać z nimi relacje, kazał mu zapuścić włosy i brodę. Kupić sobie skórzaną kurtkę i jeans. I one się nawracały przez taką głupią rzecz. No ale oczywiście, jak powiesz z pewnym braciom w takie świadectwo, powiedzą, to był diabeł. No jak diabeł, jak było masę później nawróconych kobiet, które kończyły z prostytucją i zmieniało się ich życie. Zobaczcie, to są zasady, to nie są przykazania. To, co Paweł pisze w 11 rozdziale, to nie jest przykazanie, to jest zasada. Akurat Korynt to było miasto gdzie było najwięcej burdeli w Cesarstwie Rzymskim. To miasto słynęło z burdeli. Tam wszyscy przyjeżdżali na wakacje, gdzieś do Tajlandii. Dlatego Paweł musiał wprowadzić ścisłą zasadę. Wszystkie kobiety na nabożeństwie przykrywają głowy. Chodziło o pewne zasady, żeby pomóc Ewangelii w tym mieście. Ale niektórzy wierzący zrobili z tego przykazanie, no nie? I niektórzy naprawdę wierzą w to. Ja też miałem taką szajbę, że w zborze, który prowadziłem w Kraśniku, wierzyłem w to, że jeśli ktoś pracuje na czarno, to pójdzie do piekła. My ze zboru za to wyłączaliśmy. Jeśli ktoś pracuje na czarno, czyli nie ma legalnie ZUS-u skarbowego i tak dalej, Janusza pierwszego bym wywalił z kościoła.
A co ja takiego robię?
Ale jeśli ktoś pracuje na czarno, to po prostu usuwali się. I wiecie, Bóg któregoś dnia do mnie przemówił, Duch Święty mówi, synu, nie wydaje ci się, że na końcu z tego zboru wyłączysz samego siebie? Ja mówię, to jest możliwe. Miałem tak mocne przekonania. A skąd wziąłem te przekonania? Z listu do Rzymian. Kto nie płaci cła, podatków, ten grzeszy. Paweł tak napisał. Ale później, kiedy zakładałem kościół w Mińsku Mazowieckim, sprowadziła się do nas kobieta z czwórką dzieci, która miała rentę orzeczoną, papier, trzecią grupę, bez pieniędzy. Bez pieniędzy. I wolno jej było nosić tylko kilogram. Państwo polskie powiedziało, jest pani poważnie chora, nie może pani pracować, my pani nic nie damy, pani może mieszkać legalnie pod mostem i może pani łowić ryby. Dla siebie i dla dzieci, legalnie. Państwo polskie podjęło decyzję, że ona może umrzeć legalnie z dziećmi. Albo dzieci je zabiorą do domu dziecka. I wtedy właśnie w takich sytuacjach, kiedy Bóg mi stawiał takich ludzi na drodze, mówi, powiedz tej kobiecie, że może legalnie umrzeć, ale nie może nielegalnie pracować. Bo ona pracowała nielegalnie. Sprzątała. I nie odprowadzała podatków. Zobaczcie. Jest taki werset w przysłów Salomona. Nie mam go już teraz, tutaj nie wynotowałem. Ale Salomon napisał strasznie głupią rzecz. Nie bądź nader sprawiedliwy. Wiecie, że niektórzy z nas są bardziej sprawiedliwi niż Bóg? Że jesteśmy w stanie bardzo łatwo kogoś potępić i właśnie to robili faryzeusze. Faryzeusze potępiali ludzi. A Jezus ciągle mówił, chłopaki, szabat jest dla ludzi, a nie ludzi dla szabatu. Święta ustanowił mój ojciec z powodu ludzi, żeby szukali ojca. A nie, święta są najważniejsze. Oni tego w ogóle nie rozumieli. Oni nie widzieli człowieka, oni nie widzieli miłości. Zawsze tak jest, kiedy człowiek wymyśla zasady i stawia je na równi z przykazaniami. Tym się brzydził Jezus. Dlatego mówił do faryzeuszów tak bardzo czule, żmije. Oni wymyślali coraz więcej zasad i stawiali je na równi z Biblią. 11 rozdział Koryntian to jest zasada, to nie jest przykazanie. Nie wierzę w to, że ktoś pójdzie za brak łaski do piekła. Nie wierzę w to, że jeśli ktoś będzie pracował na czarno, pójdzie do piekła. Nie wierzę w to, że jeśli facet będzie miał taki włos, jak Jezus miał, a Jezus wiecie, jakie miał włosy. Żydzi nie noszą takich fryzur do dzisiaj. Mieli bujne włosy, Jezus miał potąd włosy. Jezus też może jest w piekle. No, ludzie wymyślają głupoty po prostu. Mylą zasady z przykazaniami. Inna zasada z tego samego listu. Pamiętacie 7 rozdział listu do Koryntian? Cały rozdział jest na temat małżeństwa. Panieństwa, rozwodów. Cały rozdział, 7. Kto ma z kim się żenić i tak dalej. Zobaczcie, werset 25. Nie mam zaś nakazu pańskiego. Tak pisze w 25. Paweł mówi wprost. To, co wam teraz piszę, to nie jest nakaz Jezusa Chrystusa. Czyli przykazanie. Bo nakaz jest przykazaniem Pana Jezusa. Co do dziewic, nie mam nakazu. Jezus mi nie powiedział, co jest jego przykazaniem odnośnie kobiet, które są dziewicami. Lecz daje radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Co Paweł daje? Radę, zasadę, którą możesz przestrzegać, ale nie musisz. I dalej pisze tak. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze jest dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączyć się od niej. Jesteś wolny? Nie szukaj żony. To dlaczego ty szukasz żony? A jest 2000 lat po tym, jak on to napisał? Zobaczcie, Powszechnie Kościół Jezusa Chrystusa dzisiaj nie przestrzega tego. To jest zasada, nie przykazanie. A Paweł pisze wprost, nie szukaj żony. Ale jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica. Jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki. I co, nie cierpimy udręk? Wiecie, że łatwiej jest być samemu. Wtedy nie ma żadnych obowiązków. Ale znowu jest kolejny werset, że łatwiej jest być we dwójkę. No właśnie. I o tym Paweł tu pisze. Ale zobaczcie, to jest moja rada. Nie musisz żyć zgodnie z moją radą, z moimi zasadami. Kończę ten rozdział jednym wersetem. Szczęśliwszą jednak będzie, jeżeli pozostanie tak, jak jest, zgodnie z moją radą. Szczęśliwszą ta dziewica będzie, jeśli nie wyjdzie za mąż. A wydaje mi się, że ja też mam Ducha Bożego. No i dlaczego tak młode dziewczyny chcą wyjść za mąż i nie słuchają się Pawła? Bo to jest rada. To nie jest przykazanie. Widzicie, że w Biblii są rady i zasady i przykazania? To samo pisze w drugim do Tesaloniczan. Tam używa słowa tradycja. Jeśli otworzymy sobie drugi do Tesaloniczan, już powoli będziemy kończyć, to pisze też podobną rzecz Paweł. O tradycji pisze, a tradycja to są zasady. To nie obowiązuje wszystkich. Drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział i werset 15 Paweł pisze tak, przeto bracia, stójcie niewzruszenie, trzymając się tradycji. No zobaczcie, w większości naszych zborów mówi się, a my zerwaliśmy z polską tradycją. A Paweł pisze, że mamy się trzymać tradycji. Wiecie, że tradycja nie musi sama w sobie być zła? Nie ma nic złego w Wigilii. Zależy, jak ją obchodzisz. Jak wszyscy tylko jedzą się, kłócą przy stole, to już nie jest ładna tradycja. Paweł pisze, przeto bracia, stójcie niewzruszenie, trzymając się tradycji, o których zostaliście pouczeni, bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Tradycja to są zasady, to nie jest przykazanie. Paweł zakładał te zbory i kazał im się trzymać zasad, których ich nauczył. Ale na przykład zbór w Jerozolimie zupełnie inaczej funkcjonował niż zbór apostoła Pawła. Te zbory się różniły. Zbory w Palestynie czy w Ziemi Świętej zupełnie inaczej funkcjonowały niż zbory, które zakładał Paweł. One inaczej funkcjonowały. Jedno obchodziły wszystkie święta żydowskie i dalej to byli sami Żydzi, a zbory greckie funkcjonowały inaczej. Zresztą w zborach, które Paweł zakładał, byli i Grecy, i Żydzi. I Żydzi dalej, niektórzy obchodzili szabaty i święta, a Grecy tego nie obchodzili, bo Paweł mówi, nie musicie. Pierwszy list do Koryntian 11:2. Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i tak jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję. Paweł chwali zbór w Koryncie, że zachowujecie tradycję, czyli zasady, których ja was nauczyłem ze względu na mnie. Bo to nie jest przykazanie, tylko to są moje zasady. Ja tak zakładam zbory. Rozumiecie? To nie jest przykazanie. I tak samo jest dzisiaj, do dzisiaj, że zbory w Polsce mogą się różnić. Jeden brat tak zakłada, a drugi tak. Który z nich grzeszy? Żaden. List do Rzymian 14:23. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, wiarą, zasadami, jest grzechem. Jeśli coś sobie w sercu podejmiesz decyzję, a później sam tego nie przestrzegasz, to Paweł pisze, grzeszysz. Więc jeśli ktoś z nas uważa, że należy płacić na przykład dziesięcinę, uważasz, że należy i tego nie robisz, to co? To grzeszysz. Ale nie pójdziesz do piekła za to, że nie płacisz dziesięciny, tylko za twoje przekonania. Też nie wierzę w to, że jeśli ktoś się nawróci i podejmie decyzję, a ja nie będę właśnie płacił dziesięciny, to za to pójdzie do piekła. Nie pójdziesz do piekła za to, że nie płacisz dziesięciny. Nie wierzę w to. Po prostu ci Bóg w finansach nie będzie błogosławił. Tu, na ziemi. Do piekła to idziemy wtedy, kiedy odpadamy od Chrystusa. Ale jeśli Biblia mówi, że mamy płacić dziesięcinę i ty zgadzasz się z tym, ale tego nie robisz, to jest grzechem. Jeśli ktoś chce zostać członkiem naszego na przykład kościoła, tutaj w Giżycku, i mówi przed kościołem, staje tutaj, mówi... Żyje według zasad, które starsi w tym zborze ustalili, a później robi wbrew tym zasadom, to co? Grzeszy. I to nie są zasady, które obowiązują we wszystkich kościołach w Polsce. Nie. Wybraliśmy się, tam 7 punktów ustaliliśmy. Oczywistych punktów. Chodzenie na nabożeństwo. Strasznie trudne do wprowadzenia w życie. Bycie w grupie domowej. Płacenie dziesięciny. Jeśli chcesz być członkiem, to płacisz dziesięcinę. Zobaczcie, to są zasady, które jako starsi powiedzieliśmy, chcemy mieć jakieś zasady. I ktoś staje tu i mówi, zgadzam się z tymi zasadami, a później ich nie przestrzega. To Paweł mówi, to grzeszysz. Jeśli ktoś mówi tak na zasady, a później krytykuje te zasady, mówi nie, to grzeszy. Jeśli ktoś staje i mówi, zgadzam się, a później się nie zgadza, to Biblia nazywa taką osobę dwulicowym. Osoba, która ma dwie twarze. Jedną taką oficjalną, a drugą taką wewnętrzną, inną. I wiecie, my jako Polacy mamy z tym poważny problem. Bo my bardzo często mówimy tak na jakąś zasadę. Nam jest bardzo bliski nasz prezydent Wałęsa, który powiedział, jestem za, a nawet przeciw. W tej samej sprawie. I bardzo często mamy takie podejście, że się z czymś zgadzamy, bo tak wypada powiedzieć, bo wszyscy na nas patrzą, bo cała grupa na nas patrzy, ale w środku tam wewnętrznie totalnie się z tym nie zgadzamy. Ale taka postawa Bogu się nie podoba, wiecie? Bo zawsze diabeł was będzie podchodził. Lepiej jest odważnie powiedzieć, a ja się z tym nie zgadzam. Szanuję was, ale ja się z tym nie zgadzam. I Bogu podoba się taki człowiek. Ktoś, kto ma swoje zdanie. Ktoś, kto umie je wyrazić. Ale bez nerwu, bez gniewu. Bo Bóg chce, żebyśmy byli szczerzy. Zobaczcie, prawo polskie, ono nie jest od Boga, prawda? Prawo drogowe, to wszystko, co Sejm Polski ustala, nie jest święte, nie jest idealne. Ale każdy z nas ma na tyle rozumu, że wie, że jeśli nie przestrzega prawa, to będzie co? Kara będzie. Kiedy mówimy w Kościele Jezusa Chrystusa, przychodzi osoba wierząca do Kościoła Jezusa Chrystusa i mówi, chcę być częścią waszego Kościoła, członkiem, ale nie zgadzam się z waszymi zasadami. Są niebiblijne, są od diabła. To po co taka osoba chce być w tym kościele, no nie? Pojawia się pytanie. Do pewnego zboru w Stanach Zjednoczonych chciało się dołączyć nowe małżeństwo. To byli starsi ludzie, dobrze sytuowani, dzieci już były po studiach, pracowały, długo wierzący ludzie. Wybrali sobie kościół, który miał parę tysięcy, wszystko było idealnie w tym kościele, dobrze funkcjonowało. Zaprosili pastora na obiad, zjedli obiad, a później tak pod pastora podsunęli taką wypchaną kopertę i powiedzieli, pastorze, tu jest 20 tysięcy dolarów, chcieliśmy je ofiarować na kościół, żeby kościół kupił organy. Pastor się uśmiechnął, mówi tak, ale my mieliśmy organy i je sprzedaliśmy. A nie, 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 pastor nas nie rozumie. My chcemy, żeby w naszym kościele... Słuchajcie, to byli świeży ludzie, dopiero przyjęli członkostwo. My chcemy, żeby w naszym kościele były organy. Widział pastor, że nie dotrze do tych ludzi. Więc mówi tak. A możemy się umówić na rewizytę, na drugi obiadek za 2 tygodnie? Kiedy przyszedł za 2 tygodnie, przyniósł im całą listę zborów. To było miasto kilkumilionowe. Było tam chyba z 10 czy 15 zborów i mówi, każdy z tych zborów ma organy. Znam każdego pastora, to są moi przyjaciele, to są dobre zbory. Przenieście się tam. Ale my naprawdę nie chcemy mieć organów. My je sprzedaliśmy i całym zborem ustaliliśmy, że nie będziemy mieli organów. Rozumiecie? Dlaczego wam opowiadam tę historię? Dlatego, że bardzo często ludzie przychodzą do kościoła, spodoba im się kościół, czasami to jest budynek, czasami ludzie, chcą być w tym kościele, ale nie zgadzają się z zasadami tego kościoła. I co robią? Próbują zmienić zasady tego kościoła, mimo że są dopiero świeży. Inny brat w Stanach też zadzwonił do pastora i mówi tak, bracie pastorze, bo ja jestem tutaj nowy, jeszcze u was nie byłem, chciałbym zostać członkiem waszego kościoła, znalazłem was, słucham was w internecie, znalazłem wasz adres, ja bym po prostu chciał przyjechać i na pierwszym nabożeństwie przyjąć członkostwo. Ale od razu zaznaczam, że, bo chcę być szczerym człowiekiem, mówię do tego pastora przez telefon, ja nie uznaję żadnych zasad. Te wasze zasady, czytałem je na stronie internetowej, są nie do zaakceptowania. Niech pastor nie oczekuje, że ja będę regularnie chodził na nabożeństwa, Pastor mnie nie zmusi do żadnej grupy domowej. Na pewno nie będę też płacił żadnej dziesięciny. I w nic się nie dam wciągnąć. Nie będę żadnej służby pełnił. Pastor go tak grzecznie słucha i mówi tak. Bracie, to do naszego zboru się nie nadajesz, ale znam zbór, który idealnie odpowiada na twoje potrzeby. Tak? Jest taki? A on mówi, tak, to ja ci podam adres. I podał mu adres. I słuchajcie, powiedział pastor, że nabożeństwa są chyba o 10:00, więc facet wsiadł w taryfę, przyjechał, podjeżdża, taryfiarz go wysadza, zapłacił, wysiada, a tu kościół, budynek stoi, zabity dechami, okna zabite, drzwi. To był kościół idealnie pasujący do jego poglądów. Nabożeństwa się nie odbywały, więc nie musiał na nie chodzić. Grup domowych też nie było i nie trzeba było płacić dziesięciny żadnych służb. Nie ma kościołów bez zasad. Zobaczcie, kiedy człowiek wierzący mówi, że nie zgadza się z zasadami, to jest bardzo proste. Kiedy ja, jako wierzący człowiek, się z czymś nie zgadzam, to próbuję coś zmienić w swoim życiu. Kiedy człowiek się nie zgadza z jakimiś zasadami w kościele, mam dwie proste drogi. Albo idzie jedną, albo drugą. Pierwsza droga. Nie zgadzam się z zasadami tego kościoła Bożego w Giżycku, więc wychodzę tutaj naprzód i mówię szczerze, no słuchajcie, nie zgadzam się z zasadami tego kościoła. Wtedy kościół, starsi wychodzą, kładą na niego ręce, modlą się i mówią, bracie, no błogosławimy ci, znajdź kościół, który ci odpowiada, no nie? Tak powinno być, to jest normalne. Ktoś w Mińsku tak miałem, nawracali się młodzi ludzie, ale bardzo ich tak ciągnęło jak magnes do Warszawy, do dużych zborów. Słuchajcie, z żadną osobą w Mińsku, jak byłem pastorem, nie rozstaliśmy się w gniewie. Tutaj jest członek zboru w Mińsku Mazowieckim kiedyś, teraz już nie. Dorota, to może potwierdzić, że tak było. Prawda? Wychodził młody chłopak i mówił tak, ja przynoszę się do Warszawy. Słuchajcie, kładliśmy na niego ręce, niektórym było bardzo smutno, bo lubiliśmy się, kładliśmy, błogosławiliśmy go i on się przynosił do Warszawy. Mój zastępca, Dawid Muszkiet, który założył kościół w Węgrowie, domowy kościół, bo on ma to na sercu. Kiedy pojechał na konferencję kościołów domowych, to ci liderzy z południa Polski go obstąpili i mówią tak do niego. Za co cię wywalili? A on mówi, za nic. A o co się pokłóciłeś z pastorem? A on mówi, o nic. Jak to? Nas wszystkich za coś wywalili, jeśli o coś pokłóciliśmy. A Dawid mówi, a na mnie nałożyli ręce, pobłogosławili i się rozeszliśmy w pokoju. To dziwne, oni mówią. Nie po polsku, prawda? Jakby jakieś ufoluty. A zobaczcie, można. Można się nie zgadzać z zasadami i inni wierzący mogą się popłakać, uściskać, wypić ostatnią kawę i mogą cię pobłogosławić, żeby znalazł kościół, tak jak szukasz restauracji na Starym Mieście w Warszawie, która ci odpowiada, prawda? Nie musisz iść ze wszystkimi do pizzerni. Jak jeżdżę po Polsce, to jest święto, że przyjechał gość, to najlepiej go zabrać na pizzę. A ja nie chcę iść pizzy. Drugie podejście. Zgadzam się z zasadami rodziny Kościoła Bożego w Giżycku. Żyję według nich, dzielę się z innymi tymi zasadami. Dlaczego? Bo widzę, że one działają. Chcę być w tym kościele, bo zgadzam się z tymi zasadami, no nie? One mi odpowiadają. Widzę, że one się sprawdzają w życiu. Okazuje się, że jeśli ktoś jest Polakiem, są jeszcze dwie inne drogi. Polak wierzący potrafi to, co proste, wykrzywić tak, że sam się na tym gubi. Jest jeszcze jedna droga. Ktoś przychodzi do kościoła, jest gościem, pije kawę z Robertem, później poznaje żonę Roberta Kasię i stwierdza, że to są bardzo fajni ludzie. Następnie, w następną niedzielę pije kawę z Anią i z Andrzejem. Mówi, kolejna fajna rodzina. Więc po prostu stwierdza w sercu, że fajnie by było stać się częścią tego kościoła. Później w kolejne niedzielę poznaje kolejnych członków kościoła, pijąc z nimi kawę. Mówi, co za fajni ludzie. Nie, no, coraz bardziej mi się podoba. Duch Święty przekonuje mnie, że powinienem być częścią tego kościoła. Mają bardzo fajną atmosferę rodzinną. Warto się przyłączyć do tego kościoła, ktoś mówi w swoim sercu. Ale dowiaduje się, że ten kościół ma zasady. I wiecie, od kogo się dowiedział? Przy kolejnej kawie, kiedy pił z Robertem. Bo Robert mu powiedział, że mamy zasady. Mało tego, Robert ostatnio ma taką fazę, że nawet zniechęca ludzi, żeby się przyłączali do naszego kościoła. Mówi, słuchaj, my mamy zasady. I ktoś poznaje te zasady, jest nadal gościem. I mówi, jakie durne zasady. Ale nadal chce być w tym kościele, bo poznał tych ludzi wszystkich, wypił już trochę kawy i stwierdza, że to jest fajny kościół. Ale ma przekonanie w sercu, że nie powinno być żadnych zasad. Co robi taki gość, który chce się przyłączyć do naszego kościoła, ale w sercu nie uznaje żadnych zasad? Będzie wszystkich, pijąc kawę, przekonywał, że mamy durne zasady. Mimo, że sami wszyscy się na to zgodziliśmy. Ale pojawia się pytanie, jak mamy funkcjonować jako kościół, kiedy nie będzie żadnych zasad? Możemy tego gościa wprost zapytać, a jak myślisz, jak kościół powinien funkcjonować, który nie ma w ogóle zasad? Nie, no ja wam kiedyś powiem, powie ten gość. Słuchajcie, powiem wam, jestem wierzący ponad 20 lat, pastorem jestem ponad 20 lat, nie spotkałem w Polsce ani jednego kościoła, który nie ma zasad. Powiem wam jeszcze bardziej szokującą rzecz. Ludzie wierzący najczęściej chcą się przyłączać do dobrej jakości kościołów, które dobrze funkcjonują. W Warszawie na przykład taki kościół największy to jest na Elektronowej. Pastor Krzysztof Zaręba, którego znam osobiście. To jest duży kościół. Ludzie lubią przyjść do kościoła, gdzie wszystko dobrze funkcjonuje, gdzie jest wszystko poustawiane. Są super uwielbienia, szkółka, kazanie i tak dalej. Korzystają z zasad funkcjonowania tego kościoła, prawda? Siedzą i mówią, nie zgadzam się z zasadami. Przecież to jest jedno wyklucza drugie, prawda? Dobre funkcjonowanie kościoła wynika z dobrych zasad. Dlatego Paweł mówi, wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, z zasadami jest grzechem. Czy zdarzyło się wam być u kogoś w gościach i byliście zauroczeni tą rodziną? Zdarzyło wam się kiedyś być u kogoś albo u wierzącej rodziny, albo nie i byliście zafascynowani tą rodziną, jak ona funkcjonuje? Że na przykład ta rodzina od pokoleń pielęgnuje coś, co akurat trafiliście na to, że ta rodzina to robi w ciągu roku i mówicie, jaki piękny zwyczaj w tej rodzinie, taki urokliwy, radosny, wszyscy się cieszą. Na przykład jeden z takich zwyczajów, że cała rodzina kilka dni przed Wigilią, nawet faceci, wypiekają ciasteczka. Wszyscy, całą rodziną cieszą się, lepią, śmieją się, jeszcze kilka dni do Wigilii, ale cała rodzina wypieka ciasteczka. I akurat trafiliście do tej rodziny, bo ktoś was z tej rodziny zaprosił i też lepicie ciasteczka. I mówicie, jaka fajna tradycja. I wszyscy tacy uśmiechnięci. Albo inna tradycja, bardziej protestancka. Że kiedy jest Wielkanoc, to cała rodzina o 4 rano wstaje, idą na łąki i odśpiewują 3 hymny i radośnie wracają na śniadanko wielkanocne. I akurat ktoś trafił do tej rodziny, mówi, jaka fajna tradycja. A teraz byłem w Zielonej Górze, tam powstaje nowy zbór wśród biznesmenów i wiecie, że na spotkaniu było około 20 osób i oni od 10 lat, cała rodzina, od 10 lat w każdą niedzielę mają wspólny obiad, co niedzielę u kogoś innego i cała rodzina się nawróciła, no, z wyjątkiem jednego mężczyzny, który był na spotkaniu, słuchał i kręcił głową, się ze mną nie zgadzał. A zobaczcie, jaka fajna tradycja, no nie? Że cała rodzina się spotyka. I trafiasz do takiej rodziny, gdzie przy stole siedzi 30 osób, dzieciaki biegają i wszyscy rozmawiają radośnie i mówisz, jaka fajna tradycja. Ale to jest tylko tradycja, to są zasady. To nie jest przykazanie. Zobaczcie, tak samo jest w kościele. Możesz trafić do fajnie funkcjonującego kościoła i chcemy w tym kościele być, ale nie zgadzamy się bardzo często z zasadami. Jak to powiedział prezydent Wałęsa, jestem za tymi zasadami, bo inaczej nie będę mógł być członkiem tej rodziny i jestem przeciw tym zasadom, bo się z nimi nie zgadzam. Wiecie, ktoś wychodzi, mówi, zgadzam się z tymi zasadami, bo inaczej mnie nie przyjmą, ale tak wewnętrznie, to ja jestem cały na nie. Jeśli pracownik wierzy w sens wykonywanej pracy, robi to z pasją, wiemy o tym. Jeśli ktoś gdzieś pracował albo obserwował pracowników, nawet teraz w biznesie prywatnym, to wiemy, że jeśli pracownik wierzy, że to, co szef powiedział, ma sens i on włoży w to serce, to on robi to z radością. I nie trzeba nad nim stać, pilnować go, bo on to zrobi rzetelnie. Wystarczy go tylko zachęcić i dobrze wynagrodzić. Ale jeśli pracownik w firmie nie zgadza się z tym, co powiedział szef, to czy będzie pracował? Będzie udawał, że pracuje. Jak za PRL-u. Bo on po prostu się z tym nie zgadza. Ostatnio ktoś mi powiedział taką historię, że facet biegał z taczką pustą po budowie. Ktoś go w końcu zatrzymał i mówi: czemu tak biegać z tą pustą taczką? Bo nie mam kiedy po prostu jej załadować. Tak był zestresowany przez majstra. I z pustą taczką biegał po budowie. Słuchajcie, jeszcze raz powtarzam. Nie spotkałem w życiu w Polsce kościoła, który rośnie, ma się dobrze, dobrej jakości, który nie ma żadnych zasad. To jest niemożliwe. Życie nasze, praca zawodowa, wychowanie dzieci, małżeństwo, wszyscy musimy mieć jakieś zasady, które sobie ustalamy. Ale to nie są przykazania. To są tylko zasady. Ale od czasu do czasu pojawiają się wierzący w różnych częściach Polski, którzy nie uznają żadnych zasad i uważają, że zasady są diabła. Ale chcą być w tym kościele, który ma zasady. Wyobraźcie sobie, już kończę, przedszkole. Mój syn chodzi do przedszkola, Korneliusz. Bardzo dobre przedszkole. Jestem bardzo zadowolony z tego przedszkola Krasna. Wyobraźcie sobie, że rodzice przyprowadzają dzieci. Pani dyrektor i pan dyrektor, bo tam we dwójkę prowadzą, to jest prywatne przedszkole, wyprowadzają wszystkie dzieci na podwórko i pan dyrektor z panią dyrektor i wszystkie wychowawczynie i wszystkie opiekunki mówią tak: kochane dzieci, a my dzisiaj idziemy na kawę do Ekomariny naprzeciwko, a wy rób to, co chce tam. Bawcie się, nie ma żadnych zasad. Słuchajcie, jak ja bym się o tym dowiedział, od razu bym pojechał po Kornela. Ja wiem, jakby się to skończyło. Nie byłoby szyb, niektóre dzieci by wypadły przez okno. Tam byłoby strasznie. Wyobrażacie sobie, zapisałbyś dziecko do przedszkola, gdzie nie ma zasad? Gdzie po prostu nauczyciele wychodzą? Gdzie się nie opiekują? No nie. Osoba wierząca, która chce należeć do kościoła bez zasad, to takie dziecko, to jest, taka osoba jest dzieckiem z przedszkola, które nie uznaje zasad. Dzieci czują się bezpiecznie, kiedy mają zasady. Czują się bezpiecznie, kiedy im wprowadzasz zasady. Dzieciak wychowywany bez zasad jest jak bachor. To jest dziecko demolka się nazywa. Kaczorek demolka. Wszystko zniszczy, wszystko zepsuje, każdą zabawkę. Słuchajcie, ludzie, którzy nie uznają zasad, najczęściej przyłączają się do kościołów, które mają silne zasady i dobrze funkcjonują. Ciągnie ich naturalnie do kościołów, które są dobrej jakości, ale w środku się kłócą. I to nie ma sensu. Taka osoba jest skłócona sama w sobie. Zasady to jest harmonia funkcjonowania. Brak zasad to jest po prostu wewnętrzny sprzeciw. Każdy z nas potrzebuje, to jest ostatnie zdanie, każdy z nas potrzebuje prowadzenia Ducha Świętego i zasad w życiu. I wtedy czujemy się bezpiecznie i dobrze. I Duch Święty jest w stanie przemówić do ciebie osobiście i kazać ci coś zrobić, co jest niezgodne, niezgodne z Biblią, ale nie jest przykazaniem. Dlatego Duch Święty może do kogoś z was powiedzieć: nigdy więcej nie pij alkoholu. I możesz się z nim zgodzić albo nie. No ale ten brat pije. A Duch Święty powie: ale ja mówię do ciebie. Duch Święty może powiedzieć: nigdy więcej nie jedz mięsa. Kiedy byłem w seminarium zielonoświątkowym, nie jadłem przez 2 lata mięsa. Jeździłem po różnych zborach, usługiwałem, głosiłem kazania. Pamiętam to do dziś, jak w Wiśle byłem, w Wiśle Czarnej, miałem kazanie. Na obiad trafiłem do starszego zboru, który był rzeźnikiem. Były 3 albo 4 rodzaje kotletów. Słuchajcie, jakie zamieszanie było przy tym obiedzie, jak powiedziałem, że nie jem mięsa. Już nie było w centrum Jezus, Biblia, tylko mój żołądek. A jego żona biegała, to może sadzone jajeczko albo to. Po prostu takie zamieszanie zrobiłem sobą, że kiedy wróciłem, mówię: Boże, co ja mam z tym zrobić? A Bóg mówi: synu, tak będzie cały czas. Nie powiedział mi Bóg, że grzeszę, nie jedząc mięsa. Powiedział: synu, będziesz całe życie pastorem, będziesz jeździł, odwiedzał różnych ludzi, będziesz w różnych domach, będziesz non-stop wprowadzał niepokój i chaos. Mówię: dobra, będę jadł to mięso. Jak powiedziałem w seminarium, że będę jadł mięso, to mój najbliższy przyjaciel mówi: to ja cię zapraszam do restauracji i ja płacę. Zamówił mi kotleta, siedział i patrzył, jak jem kotleta. I mówi: jak? Zobaczcie, Bóg może bezpośrednio do ciebie przemówić i kazać ci czegoś nie robić, albo nakazać ci coś robić. Ale to jest tylko dla ciebie. I tak samo Bóg może przemówić do nas w Kościele i nakazać nam mieć jakieś zasady, ale to jest tylko dla naszego zboru. Jeśli ktoś chce się przyłączyć do rodziny, to musi uznać zasady rodziny, prawda? Gdybym kogoś zabrał do mojej rodziny, gdzie się nie pali papierosów, a ktoś by wyszedł z samochodu i palił, bym powiedział, słuchaj, ale tu babcia i dziadek nie uznają palenia, nie wolno palić. Ja mam gdzieś zasady twojego dziadka i babci. Bym go sam wyprowadził za ogród i nie powiedział do domu. No przecież jeśli jadę z kimś w goście, to mówię mu, jakie są zasady mojej rodziny, prawda? Kościół to jest rodzina. Kościół ma zasady. I nie zawsze jest to związane z przykazaniami. Ale trudno jest być w Kościele, jeśli nie zgadzamy się z zasadami, no nie? Na które wszyscy się zgodzili. Amen.